Gość popołudniówki.
Dzień dobry, witam Państwa. Dziś w gorzowskim studiu popołudniówki Radia Zachód Janusz Dreczka, a powód naszego spotkania smutny zgoła, czyli wspomnienie o zmarłej wczoraj Karin Wolf, która dziś o 10.30 została pochowana na cmentarzu we Frankfurcie nad Odrą. Miała prawie 70 lat. Na początek przypomnijmy, panie Januszu, sylwetkę Karin Wolf, ambasadora polskiej kultury w Niemczech, tak lapidarnie rzecz ujmując.
Ambasadora polskiej kultury, literatury polskojęzycznej. Nade wszystko literatury polskiej, ale nie tylko literatury polskiej. Zmarła 29 lipca, tak, dla formalności.
A w poniedziałek była informacja, tak?
Tak, w poniedziałek była informacja, natomiast dzisiaj uczestniczyłem w pogrzebie Karin Wolf i żegnaliśmy ją na cmentarzu we Frankfurcie wspólnie z Leszkiem Bończukiem, także z Gorzowa, który no, w wielu momentach życia Karin Wolf był obecny przy jej codziennym życiu, ale też i był obecny przede wszystkim przy jej życiu twórczym, artystycznym. To on starał się o stypendia dla Karin Wolf, żeby mogła tę wybraną, najcenniejszą literaturę polską tłumaczyć na język niemiecki. Dzisiaj zabrzmiały też przy grobie wypowiedziane przez Dietricha Schrödera, dziennikarza jednego z dzienników frankfurckich, słowa testamentu, może i nekrologu Jerzego Ficowskiego, z którym poprzez tłumaczenie kilkudziesięciu jego dzieł Karin Wolf była chyba najbardziej związana literacko. Usilnie proszę moich bliskich i moich dalekich o błogosławieństwo uśmiechu i łaskę pogody ducha, zamiast westchnień i smutku, bowiem nie stało się nic nadzwyczajnego. Za spełnienie tej prośby z góry wszystkim dziękuję i za kłopot przepraszam. Wybrano ten fragment Jerzego Ficowskiego, dlatego że to były tożsame charaktery pod względem właśnie literackim. Jej, czyli Karin Wolf, udział w życiu literackim i kulturalnym naszej polskiej kultury, a szczególnie tej kultury pogranicza, zaczął się w 1971 roku. Wtedy to dokonała pierwszego przekładu. Zresztą urodziła się w 1949 roku. Od najmłodszych lat była związana jakby z tym nurtem takim, to może zabrzmi dziwnie, ale z nurtem tej cechy solidarnościowej naszego narodu. No właśnie, ona jakby wybrała sobie, bo uczyła się sama języka polskiego. Jej nikt nie uczył języka polskiego, nie kończyła studiów filologicznych.
Tłumaczeń i do tej całej listy ogromnej, przeogromnej polskich autorów wrócimy, jeśli pan pozwoli, bo jej losy były rzeczywiście bardzo ciekawe. To taka dziwna Niemka z NLD.
Zresztą postawiłem taką oto tezę.
Odznaczona w związku z 30-leciem Solidarności.
No nie tylko. Najwyższymi odznaczeniami państwowymi przyznawanymi obcokrajowcom. Ale ona też tak bardzo ładnie zdefiniowała jakby swoją wolność. Polska czasów Solidarności była drogą do mojej wolności. Ale to nie tylko tego czasu Solidarności, bo to gdzieś tam ta słowiańska jakby dusza w niej tkwiła może z pochodzenia mamy, może z zamiłowania mamy do słowiańszczyzny, i którą zresztą poznałem, bo była w Gorzowie. I gdzieś to się tak wszystko ładnie układało. Ten zachwyt polską literaturą to była też pewna misja, którą ona sobie założyła, że ta polska literatura w przekładzie na język niemiecki będzie znakomitym takim obszarem edukacyjnym Niemców. Z jednej strony napiętnowała wszystkie nasze wady Polaków, ale dostrzegała też wady swoich ziomków i dzięki temu wybierała nawet utwory, dobierała te utwory, dobierała twórców, dobierała pisarzy, poetów, Brandstettera, Twardowskiego, księdza Twardowskiego,
da się z tej Różewicza. Mam tu przeogromną rzeczywiście.
Szpilmana wreszcie.
Przecież... Libera, Szpilman, Lanskorońska. Da się z tej listy ułożyć coś, z czego można by wniosek wyciągnąć?
Mi oczywiście, osobiście nasuwa się tylko i wyłącznie jeden język. To było z troski o to, ażeby wyzbyć Niemców pewnych wad, które jej również przeszkadzały w życiu codziennym, w otoczeniu, w którym przebywała, w środowisku, w którym funkcjonowała,
ale w którym
żyła.
Chciałem przypomnieć, pan w jakimś tekście pisał o niej, o jej losach dziwnych dosyć w DDR przecież. Taki,
no tak, pracowała fizycznie.
Nie mogła studiować.
W końcu zakaz. Tak trochę nieformalnie studiowała teologię ewangelicką, więc oczywiście była gruntownie wykształcona. Była naprawdę autentycznym erudytą, znającym nie tylko i interesującym się nie tylko literaturą, nie tylko, bo żeby przekładać w ogóle, zająć się pracą translatorską, trzeba mieć naprawdę wiedzę ogólną i to bardzo szeroką. I ona taką ogólną, bardzo szeroką wiedzę miała. Zresztą w przekładach wielogodzinne nasze rozmowy, dociekliwość, znaczenia słów, znaczenia obyczajów, znaczenia zdań, kontekstów, metafor. Zresztą jej praca była naprawdę wnikliwa, ciężka. Efekt tego był taki, że jej przekłady naprawdę uznawane są za wyjątkowej urody przekłady polskiej i polskojęzycznej literatury
mówią
na język niemiecki.
Genialne. Ja usiłowałem z niej wyciągnąć, jakieś 8 lat temu w tym studio, rozmawiałem z nią właśnie na antenie Radia Zachód i usiłowałem z niej wyciągnąć, czy można w ogóle przekładać poezję, bo to większość tych na tej liście to są teksty poetyckie.
Tak, zresztą no Papusza, którą właściwie ona wyniosła...
Czyli związki z Gorzowem.
Tak, ona wyniosła Papuszę na salony kobiet świata i na salony literatury świata. Poprzez jej przekład niemiecki Papusza trafiała w innych językach, w przekładach na inne języki, także szerzej. Zresztą osobiście jakby uczestniczyłem w pracy nad tomikiem Kazia Furmana, Autoportret z drugiej ręki, to właśnie ona wymyśliła tytuł, ona dobierała wiersze. Kazimierz się z nią nie zgadzał, fajnie się kłócili. Jak gdzieś te spory próbowałem zażegnać, rozwikać. Zresztą myśmy też finansowali to dzieło. I tak fajnie spuentował to w jednym takim tekście jednego z wierszy. O nas już wiatr plotkuje w drzewach, z liśćmi gada. Ptaki szczebioczą na dachach. Tylko my nic jeszcze o sobie nie wiemy. I ta praca nad tym tomikiem, czyli Romany Kaszczyc, znakomitej...
No jeśli pan już wspomina...
Plastyczki berlineckiej.
I Edward Dębicki, i
no i wreszcie to takie oddanie się literaturze cygańskiej bez reszty, stąd ten kontakt z Wicowskim, stąd bliska współpraca i praca właściwie już gotowa do druku, bo i wydawca się znalazł, Ptaka Umarłych, czyli tych wspomnień, które Edward Dębicki napisał i które dwukrotnie już były wydawane w języku polskim. To jest ogromny dorobek i ta spuścizna z pewnością pozostanie. Czynimy z panem Leszkiem Buńczukiem starania o to, żeby też spełnić w pewnym sensie jej testament, bo w wielu rozmowach z nami przed laty wspominała o tym, że dobrze byłoby, żeby ten jej dorobek, ale przede wszystkim jej warsztat, czyli książki, które czytała, literaturę, którą poznawała, żeby to trafiło do Gorzowa. Dzisiaj tak przy okazji rozmów po pogrzebie takie
będzie
rozmowy prowadziliśmy.
Będzie kolejne archiwum po archiwum Berski?
Ja myślę, że będzie coś więcej, aniżeli samo archiwum, dlatego że jedna z pracownic Urzędu Miasta we Frankfurcie dzisiaj w rozmowie ze mną też tak domówiliśmy, że chcielibyśmy tradycję salonów jesiennych, które przez 10 no kolejnych
właśnie,
lat jeden prowadziła we Frankfurcie, gdzie nie tylko było miejsce na poezję, na prozę, ale gdzie było miejsce na film, na recytację, na wystawy, na fotografię, na plastykę, że te salony jesienne spróbujemy zrobić może w tym roku jedno spotkanie we Frankfurcie nad Odrą w październiku, a drugie spotkanie w listopadzie w Gorzowie. Połączymy to na pewno z jazzowym klimatem,
no,
bo jazz klub i pod filarami i jazz to była kolejna pasja Karin Wolf i ona przyjeżdżała do Gorzowa na zaproszenie Bogusia Dziekańskiego po to, żeby przeżywać dobrą muzykę w autentycznym, żywym wykonaniu.
I rozumiem, że Karin Wolf będzie jednym z filarów głównych tego mostu polsko-niemieckiego, czy też niemiecko-polskiego.
Tak myślę, że te salony jesienne, mam nadzieję, że się uda jakoś wpleść w tradycję spotkań wyjątkowych, bo z wyjątkowymi ludźmi, bo o wyjątkowym smaku, z muzyką i literaturą.
Wspominaliśmy Karin Wolf, ambasadora kultury polskiej w Niemczech i odwrotnie chyba. A moim gościem był pan Janusz Dreczka. Dziękuję
Dzięki
bardzo.
Karin Wolf nasza literatura nie tylko była znana, ale też i wychowuje niemieckiego czytelnika.
Dziękuję bardzo.